Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym najpierw przedstawić temat. To moje rozważanie zatytułowałem Cóż to za nadzieja? To nie jest przeze mnie tytuł wymyślony. Pochodzi on z wersetu Słowa Bożego, które za chwilę zacytuję. Historia, którą chcę uczynić tłem mojego rozważania, zapisana jest aż w trzech księgach. Tekst, który proponuję, by go tylko przeczytać, zajmuje 30 minut. Podaję miejsca, z których myśli czerpię, ale tekst, jeśli macie gdzieś sobie możliwość zapisać, a wiem, że macie możliwości techniczne, w każdym telefonie można to sobie zapisać, to odwołuję się do waszej rzetelności, że później w domu jako lekturę osobistą te teksty przeczytacie. Ja natomiast tylko kilka wersetów zacytuję, by stworzyć tło historii, o której chcę mówić, a zapewne wielu z Was zna tę historię, wie, o co się rozchodzi. Historia zapisana w tych księgach dotyczy króla Hiskiasza. Sięgnę do II Królewskiej, 18 rozdział i wiersz 13. W 14 roku panowania króla Hiskiasza Sanheryb, król Asyrii, wyruszył przeciw wszystkim warownym miastom Judy i zdobył je. 17 wiersz. Król Asyrii wysłał z Lakisz do Jerozolimy do króla Hiskiasza swojego hetmana, głównodowodzącego. Czytam z nowego tłumaczenia, więc może być w słowach różnica. Głównodowodzącego i kanclerza wraz z potężnym wojskiem. Wyruszyli oni i przybyli pod Jerozolimę, a gdy przybyli, zatrzymali się przy kanale górnego stawu położonego przy gościńcu pola pilśniarza. Wówczas kanclerz asyryjski zwrócił się do nich. Powiedzcie, proszę Hiskiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii. Cóż to za nadzieja, której się uchwyciłeś? Myślisz, że słowo warg już zapewni ci ochronę? A gdzie siła w walce? Komu to teraz zaufałeś, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Gdy słudzy króla Hiskiasza przyszli do Izajasza, prorok im oznajmił. Powiedzcie swojemu panu, tak mówi pan, nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi ubliżali mi ci pachołkowie króla Asyrii. Nabierzcie odwagi i bądźcie dzielni, nie bójcie się i nie drżyjcie przed królem Asyrii, ani przed całą tą hordą zgromadzoną przy nim, bo z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest siła ludzka, z nami jest Pan, nasz Bóg, aby nam pomóc i walczyć w naszych bitwach. Dzięki tym słowom Hiskiasza, króla Judy, lud nabrał otuchy. Jak powiedziałem i zresztą z tych tekstów zauważacie, historia dotyczy króla Hiskiasza. Biblia powiada, że Hiskiasz był królem bardzo odpowiedzialnym, polegał na Panu Bogu, ufał tylko Jemu. I kiedy minęło 14 lat jego rządów, spotyka go dramatyczna sytuacja. Oto Sanheryb staje pod murami Jerozolimy i mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, dlaczego mnie to spotkało? Wszystko zrobiłem tak, jak należy. Należał do królów odnowicieli. Mógł się pytać: Panie, przecież nie zrobiłem czegoś niewłaściwego. Starałem się przywrócić ład i porządek taki biblijny i spełnić wymogi, które stawiałeś swemu ludowi. Myślę, że czasami my możemy stanąć w takiej sytuacji i pytać się: Panie, no dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Kryzys często przychodzi, kiedy okoliczności wydają się być w najlepszej formie. Wszystko jest dobrze i kryzys przyszedł. Jak to? Do nas wierzących? Jeden brat mnie spotkał przed gabinetem lekarskim. Mówi, a co to, wierzący też chorują? No ja z tej teologii, która wierzy, że chorują. A ponieważ jesteśmy, kochani, na początku roku 2018, to chcę tę sytuację opisaną w tych księgach użyć jako pytanie, jaki będzie 2018 rok. Ciągle jesteśmy jeszcze na początku, więc myślę, że mogę sobie jeszcze na to pozwolić. Ponieważ wcześniej nie dzieliłem się żadną refleksją, zarezerwowałem sobie na dziś tę możliwość. Co będzie w tym 2018 roku? Co on przyniesie? Albo na kim będziemy polegać? A cóż to za nadzieja, na której my polegamy? Początek roku zawsze skłania ludzi do pewnych postanowień. Co prawda, rzadko te postanowienia są realizowane. To jest inna sprawa. Ludzie na początku roku albo na przełomie roku składają sobie różne obietnice przed sobą, przed bliskimi. A w tym roku to to i to, a to rzucę palenie, a to nie będę pić, albo bardziej takie lepsze. Z naszego środowiska mogą być zupełnie inne jakieś zobowiązania. Dlaczego ludzie składają? Ponieważ takie osobiste śluby mają zaspokoić nasze ludzkie pragnienia. Mają dokonać zmiany. Zawsze oczekujemy jakiejś zmiany. Mamy nadzieję, że one dadzą nowy początek. Będą zmiany. Hasła takie się pojawiają często. Rok przełomów, nowe otwarcie, rok nowych początków. To ładnie brzmi. Czy tak będzie? Chciałbym, żeby tak było, ale czy tak będzie? Częściej takie hasła pozostają w sferze życzeniowej. Na pewno ten miniony rok, 2017, był rokiem zmian i dla każdego inaczej odczytanym. Jedną z nakręcających zmian w naszej społeczności była zmiana przywództwa. Jednak zmiana tylko osoby. Zapewniam, że nie zmienił się Bóg i nie zmieniło się Słowo Boże. Dwight Moody powiedział, że Pismo Święte nie zostało dane dla naszych informacji, ale dla naszej transformacji. I ono się nie zmieniło. Ono ma nas zmieniać. Odsyłam, przypomnijcie sobie niedawno tu zwiastowanie, które brzmiało wizja czy wzór. Zechciejcie wrócić do tego zwiastowania. Jest na stronie. Wizja czy wzór. Czym będziemy żyć w 2018 roku? Wizją? Ja chcę żyć wzorem płynącym z Bożego Słowa. Ale dziś chciałbym wejść na teren, który wyda się może niektórym arogancją. Chciałbym wam dać słowo prorocze, wejść w słowo przyszłości. Powiedzieć, co nas może spotykać w przyszłości. Przepowiadanie przyszłości jest zawsze ryzykowną sprawą, a wręcz zakrawa na arogancję. Zapewniam was, że my nie musimy wróżyć z fusów. Chcę wam dać słowo na ten rok. To jest moje życzenie, a jak ono się zrealizuje czy spełni, to już każdy indywidualnie zdecyduje. Przed Hiskijaszem stanął arogancki przywódca, poganin. Zadrwił z niego i z Boga. Teraz zobaczymy, kto jest mocniejszy? Król Asyrii ze swoją armią, czy wasz Bóg? Cóż to za nadzieja, której się uchwyciłeś? Egipt? A ilu my różnych nadziei tak na początku roku chwytamy się? A często wiele z nich, nie mówię, że wszystkie, są Egiptem. A on powiada, przecież ten Egipt, ta złamana laska wbija ci się w dłoń. Używa pewnego obrazu. Ale to, co jako pytanie stawia ten posłaniec, zmusza nas do określenia naszej tożsamości. Kim jestem, kogo reprezentuję, w co wierzę, dla kogo żyję, dla kogo pracuję, dlaczego jestem w tym, a nie w innym zborze. Pytanie, komu ufasz i w kim pokładasz nadzieję, nie jest pytaniem banalnym. Ufam Bogu czy swoim możliwościom, swoim umiejętnościom, swoim pieniądzom, zaradności, przebiegłości, własnym wizjom czy marzeniom? Wizja czy wzór? Swoją tożsamość określam biblijnym wzorcem czy tylko wizją? Diabeł przyjdzie jak w ogrodzie Eden. Pokaże miniony rok i zapyta, czy na pewno Bóg powiedział? To jest jego metoda. Czy na pewno się nawróciłeś? Czy na pewno przeżyłeś duchowe ożywienie? Czy na pewno to jest zajęcie dla ciebie w zborze? Czy na pewno to jest praca dla ciebie? A może zada pytanie, czy na pewno powinieneś być punktualnie na nabożeństwie? Po co się śpieszysz? Nie ma takiej potrzeby. Po co masz pół godziny stać? Przyjdź, jak już będzie po. Diabeł ma takie metody w białych rękawiczkach. Ufanie swoim możliwościom prowadzi do pewnego ustawienia się w zborze, zabłyśnięcia, ale Kościół to nie jest miejsce do robienia interesów. Żyjemy często i chwalimy się tym, co posiadamy. Ale gdy kończy się życie, dostajemy w podarku tylko kamień. Nagrobną płytę. Tych pytań zaczynających się od słowa czy można by postawić wiele. Często mamy do czynienia w otoczeniu z ludźmi, o których powiadam, to są termometry. Mierzą naszą duchową temperaturę. Ale my potrzebujemy ludzi, którzy są termostatami, którzy wpływają na zmianę temperatury, duchowości, na zmianę naszego życia duchowego. To, czy ktoś zmierzy moją temperaturę, nie ma wielkiego znaczenia. Czy ja jestem bardziej duchowy, czy mniej, ale czy ja żyję z Panem Bogiem? A jaki to jest termostat, który ustawia mi temperaturę dla mojego życia? Jesteśmy w tym miejscu właśnie dlatego, by powiedzieć, jestem tu i kim jestem, bo to jest moje wyznanie wiary. Nam, ludziom współczesnym, apostoł Piotr powiada na Panu, na Chrystusie. Skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Cóż to za nadzieja? Oto Piotr powiada. Jezus Chrystus. Na nim się skupiajmy. Przewiduję, nie prorokuję, przewiduję, że stojący przed nami rok będzie szczególnym rokiem dla nas, gdzie w każdej sprawie trzeba będzie określić się, kim jestem, określić swoją tożsamość. To nie nowy temat, to często powraca w różnych usługach. Potrzebujemy zatem wierzyć i ufać Bożemu Słowu. Wierzyć temu, czy to Słowo jest prawdziwe, czy tu jest tylko w tym Słowo Boże. Trzeba będzie bez chowania głowy w piasek powiedzieć, czy Kościół to wspólnota, za którą umarł Jezus Chrystus, czy tylko nieomylny organizm. Czyżby to było coś nowego? Zawsze stajemy w różnych okolicznościach i terminach przed próbami, decyzjami, opowiedzeniem się, określeniem swojej tożsamości. O co zatem chodzi? Poszukam odpowiedzi w trzech pytaniach. Kogo słuchasz, komu ufasz i co robisz? Kogo słuchasz? Asyryjczycy byli mistrzami w prowadzeniu wojny psychologicznej. Sanherib wysyła wojskowego urzędnika i zaczyna. Jeśli twój Bóg jest tak potężny, dlaczego on nie zatrzymał nas? Poza tym, czy nie inaczej niż za wolą Pana wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i zniszcz ją. Nie słuchajcie Hiskijasza, bo tak mówi król Asyrii. Ze mną zapewnijcie sobie błogosławieństwo. Poddajcie mi się, a każdy z was będzie jadł z własnej winorośli, spożywał z własnego figowca i pił wodę z własnej studni. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, świeżej oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy łudzi was słowami, Pan nas wyrwie. To wojna psychologiczna. U mnie będziecie żyć, nie umierać. Błogosławieństwo, ziemia mlekiem i miodem płynąca, ta, w której jesteście, to nie ta. Hiskijasz was czaruje. Diabeł tak robi. Posługuje się strachem. A co dziś w tej sprawie? Współczesne media posługują się strachem. Trzymają nas w napięciu. Informacje, 90% informacji to są złe informacje. A jak przez pomyłkę im się uda, to jest jakaś trochę spokojniejsza informacja. Gro informacji utrzymuje ludzi w strachu. Media budują napięcie. Czasami pojawią się informacje, które nazywam banałami. Sanheryb próbuje przekupić Hiskijasza i lud, który otoczył w Jerozolimie. George Lee powiedział, diabeł zawsze płaci tanim pieniądzem. Jego rubiny są matowym marmurem, jego nektar to woda z bagna, jego pszenica dusi w gardle. To jest oferta diabła, to jest oferta Sanheryba. Przyjdźcie do mnie, będzie cudownie, wspaniale, a kiedy już tam człowiek trafia, nagle się okazuje, że to wszystko był miraż, bajka, śmieci. To nie jest to, co buduje nasze życie. I to jest wyzwanie przed nami, by się nie dać zwieść takim obiecankom, cacankom. A co dzisiaj słyszą często ludzie? Jezus sprawi, że będziesz szczęśliwy, bez stresów, zadowolony z życia, lepiej dostosowany. Wszystko się poukłada. I to jest częściowo prawda. To jest prawda tylko wtedy, gdy użyjemy do tego słowa jeśli. Jeśli przyjmiesz Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli On nie stanie się twoim Panem i Zbawicielem, będzie produktem z reklam jak Coca-Cola. Poczujesz się dobrze, słodkie, miłe, tak łagodnie przepływa przez gardło, ale ci stanie kiedyś kołkiem. Jeśli myślisz, że życie się poukłada cudownie, tak, jeśli jestem w Chrystusie, tak. Ewangelia nie jest lampą Aladyna, nie zaspokaja naszych pragnień. Gdyby tak było, przeczyłoby to poselstwu Jezusa. Weź krzyż i naśladuj mnie. Nowoczesna próba przekazania Ewangelii polega często na tym, by dopasować Jezusa do naszego życia, niż nasze życie dopasować do Jezusa. To, podobnie jak na tym zdjęciu, oznacza bycie kameleonem. Psalmista powiada tak, chcę posłuchać, co odpowie Bóg. Oto Pan ogłasza pokój dla swego ludu. Dla Jemu oddanych, niech nie powracają do swojej głupoty. Psalm 85,
Werset 9.
Pytanie brzmi, czy chcemy, jak psalmista, słyszeć, co mówi Bóg? Pytanie wydaje się nie na miejscu nawet przeze mnie postawione, bo kto z wierzących nie chce słyszeć głosu Boga? To jest jakby nie na miejscu pytanie. My wszystko zrobimy, aby usłyszeć Boga. A jeśli Go nie usłyszymy, to wszystko zrobimy, żeby własne słowa nazwać, że tak mi powiedział Pan. Pragnienie słyszenia Boga może poprowadzić czasami na manowce. Kiedyś Samuel usłyszał takie słowo: zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże. Czasami potrzebujemy takiego zatrzymania. W pędzie życia zatrzymaj się. Chcę ci coś powiedzieć. To nie jest tylko słowo, którym jakby Bóg do mnie przemówił. Wsłuchałem się w kazanie brata Kamińskiego, które ma być jakimś takim przesłaniem na cały rok. I tam jest słowo też wspomniane, że chcę słyszeć, co mówi Bóg. My chcemy słyszeć, co mówi Bóg, a nie co mówi człowiek. Zatem pytanie powstaje, jak brzmi dziś Jego głos? Czy Go znasz, słyszysz? Czy wiesz, co mówi do ciebie? Czy wiesz, że mówi do sąsiada, a do ciebie nie? Pewna rodzina ma czwórkę dzieci i któreś tam strasznie zaczęło piszczeć, a byliśmy w takim większym zgromadzeniu i ja mówię: słuchaj, to twoje dziecko piszcze. A matka mówi: nie, to nie moje. Ona zna głos swego dziecka. Czy znamy głos swego Ojca, swego Pana, Jezusa Chrystusa? Każda matka rozpozna głos, nawet jak będzie 40 dzieci krzyczeć, to ona swoje rozpozna. Kolejne pytanie, a w jakim języku słuchasz tego, kto mówi? W odpowiedzi Eliakim, syn Hilkijasza, Szebna i Joach powiedzieli do kanclerza: mów do swoich sług po syryjsku, my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku. Po co twoje słowa mają docierać do uszu ludzi na murach? Potem kanclerz właśnie wręcz odwrotnie powiedział. Stanął i zawołał donośnym głosem po judejsku: słuchajcie słów wielkiego króla, króla Asyrii. Tak mówi król, niech was nie zwodzi Hiskijasz, bo nie zdoła was wyrwać z mojej ręki. Niech was Hiskijasz nie zmusza do zaufania Panu. Niech nie łudzi, na pewno Pan nas wyrwie, a to miasto nie zostanie wydane w ręce króla Asyrii. W większości tłumaczeń jest powiedziane, mówił po aramejsku. Język syryjski był językiem dyplomacji, językiem handlu, a judejski to był hebrajski. To był język wiary, to był język, którym posługiwano się za murami. Tamtym językiem posługiwano się przed murami. Hebrajski jest językiem wiary, jest i był, ale tu nie chodzi o język hebrajski, chodzi o język, którym ludzie wierzący się posługują. Jakim językiem się posługujemy, a jakiego języka słuchamy? Czy gdy do nas mówią aramejskim, syryjskim, to my go akceptujemy? Ale ten język jest dla tych przed murem. A dla tych, którzy są za murem, dla tych, którzy są w kościele, jest inny język. Jest język wiary, nie język wątpliwości. Za murem ci ludzie nie wątpili w Boga. I wysłannicy Hiskijasza mówią: nie mówcie do nas tym językiem. A ludzie wierzący: ha, 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 hi, 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 język aramejski, język syryjski, ależ cudownie. A potem przemycany ten język jest do kościoła. Czy mówimy językiem aramejskim, czy mówimy językiem judejskim? Mówimy językiem wiary, czy językiem tego świata? Mówię o duchowym wymiarze. Jakiego słuchamy języka? Jakim się posługujemy? o czym rozmawiamy. W dzisiejszym świecie sytuacja jest zbliżona do tej, o jakiej Jezus mówił w Ewangelii. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Jakiego języka się obawiamy? Kim Jong-una, czy języka, którym mówi zmartwychwstały Jezus Chrystus objawiony? Jakiego języka się obawiamy? Kościół mówi językiem, który denerwuje ten świat. Tych, którzy są przed murem, ten język denerwuje. Bo mówimy jako ludzie wierzący językiem, który temu światu wydaje się absurdalny, niepasujący do współczesnej kultury. Kościół mówi o łasce, o przebaczeniu, o usprawiedliwieniu. Kościół mówi o radości, o mocy ofiary Jezusa Chrystusa, o mocy miłości. Kościół rozmawia o społeczności, o modlitwie, o chrzcie, o wieczerzy, o krzyżu, o zmartwychwstaniu. Takie rozmowy wydają się niedorzeczne temu światu. Ale to te rozmowy są dla nas życiem, a nie to, o czym świat rozmawia. Niepokoi mnie, że Kościół zamiast językiem wiary mówi aramejskim, syryjskim. Czy nie zaczynamy myśleć, że tylko my i tylko my mamy rację? Sądzimy, że nasze grzechy są mniejsze niż ludzi w świecie? Czy łaska unieważniła prawo grawitacji? Czy bałwochwalstwo, kradzież, cudzołóstwo, kłamstwo jest mniej grzeszne pod łaską? Kościół musi być miejscem języka, wartości. Nie chodzi o to, by się zamknąć za murem, ale mówić językiem wiary, potwierdzającym naszą tożsamość. Nie jak ludzie w tym świecie. Uczmy się rozmawiać językiem wiary. Jeśli nie będziemy mieli mocy, by utrzymać się przy życiu, kiedy imperium, kiedy koń trojański zapuka do drzwi Kościoła, wierzący potrzebują oparcia. I prorok Jeremiasz stanął i powiedział z wielką przykrością, zdziwiony, powiada, jak łatwo ci przychodzi zmienić swoje drogi. Lecz Egipt też cię zawiedzie, jak zawiodła Asyria, ponieważ stamtąd wyjdziesz z rękami nad głową, ponieważ Pan odrzucił twoich zaufanych, zawiodą plany, które z nimi łączysz. Nie bądźmy wtedy zaskoczeni kryzysami, czy tym, czego Bóg nie usuwa z naszego życia wszystkiego od razu? Bo On próbuje pozyskać naszą uwagę. Czego słuchasz? Jakiego używasz języka? Lewis powiedział, diabeł użyje 99% prawdy, by pokonać cię jednym. Ale przecież to prawda, przecież to jest takie niewinne. Zgadza się. To jest to 99%, ale 1% diabeł może pokonać nasze życie. Mądry wierzący ogranicza głosy wpływu. Decyduje, jakiego języka chce słuchać, jakim językiem chce się posługiwać, jaka wiara, skąd płynąca, będzie jego tożsamością, nie aramejskim. Komu ufasz? Zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie twoje ścieżki. Często, jako ludzie wierzący też, mamy pewne obawy, strach, że On nie przyjdzie na czas, że nie zdąży nas uratować. To wykorzystuje wróg, używając wojny psychologicznej, strachu, by w naszych umysłach wzbudzić wątpliwość. A jak Bóg nie przyjdzie na czas? A jak nie zdąży? Ale co my mamy? Czym dysponujemy? Pamiętacie słynne zdanie wypowiedziane przez Daniela i przez jego przyjaciół? Jeśli nawet nie, My bałwanom kłaniać się nie będziemy, powiedzieli. My nie jesteśmy poza kontrolą Pana Boga. Bóg ma nasze życie pod swą kontrolą. Jeśli nawet coś nie zostało natychmiast rozwiązane, nie będę ufał podszeptom diabelskim, nie będę słuchał aramejskiego, nie będę posługiwał się wiedzą tego języka, ale będę szedł drogą wiary. Nabierzcie odwagi, bądźcie dzielni, powiedział prorok. Nie bójcie się, nie drżyjcie przed królem Asyrii, bo z nami jest ktoś większy niż on, a z nim jest siła ludzka, z nami Pan, nasz Bóg. Komu będziemy ufać? Bogu czy człowiekowi? Może to dla wierzących banalne pytania, ale warto je przypomnieć, bo czasami życie jakby przeczy temu, że bardziej ufamy okolicznościom, sytuacjom, polityce światowej niż Panu Bogu. Dzisiaj rzadkością jest wspominanie tego, że Jezus Chrystus przyjdzie. Kazania na temat przyszłości są rzadkością, ale kazania o tym, jak cudownie tu na ziemi będzie, jak i raj, i piękno na porządku dziennym. Ale my nie do takiej ziemi się przygotowujemy. My się przygotowujemy do ziemi, która jest niebiańską. My idziemy do ojczyzny niebiańskiej. Tu nie zakorzeniamy się. Ale wygląda na to, że chyba tak na 300 lat zabetonowani. Hiskijasz pozostał blisko Pana. Chrześcijaństwo nie jest religią, nie jest systemem. To jest żywa, aktywna wiara z Synem Bożym. W Syna Bożego wierzymy. Z Nim nasze życie prowadzimy. Dlatego, siostry, bracia, nie ufamy temu, co na dolarze jest napisane. We trust in God. Nasza ufność pozornie jest w Bogu, tam napisali. Tak naprawdę to w mamonie. Nie jesteśmy ludźmi wiary strachu. Nie wiemy, co jutro, to prawda, ale wiemy, kto jest naszym jutro. I to jest to, co ma być nadzieją naszą 2018 roku. Pokój przychodzi nie od nieobecności problemów, ale od obecności Boga. To, że nie będziemy mieli problemów, to jeszcze żaden sukces. Ale czy Bóg jest w naszym życiu? Czy Jego obecność jest w naszym życiu? Czy chodzimy z Nim? Czy nasze życie jest Jemu poddane? Kolejne pytanie. Co robisz? Mam nadzieję, że rozpoznajecie twarz tego człowieka. Kapitan Chesley Sullenberger. To człowiek, który sprowadził samolot na rzekę Hudson. Szczęśliwie sprowadził. Nikt nie zginął. Przez to stał się sławny. Postać znana całemu światu. Zapytano jedną ze stewardes, co robili ludzie, gdy dowiedzieli się, gdy samolot schodził do awaryjnego lądowania. Jak myślicie, czy kapitan przez interkom powiedział tak, proszę państwa, proszę, byście się łączyli po 2-3 osoby w grupki modlitewne, zaczęli się modlić, bo lądowanie jest niepewne, możemy zginąć, lepiej się módlcie. Życzę państwu miłego dnia i dziękuję, żeście skorzystali z USR. Tak powiedział? Myślicie? Stewardesa odpowiedziała, wszyscy się modlili, nikt ich nie musiał nawet zachęcać do modlitwy. W trudnych sytuacjach robimy rzeczy, o których wiemy w naszym sercu, że Bóg ma nasze życie pod kontrolą, że Bóg jest z nami. I nawet gdy tego sobie wprost nie uświadamiamy, w sytuacjach dramatycznych wiemy, do kogo podejść. Nie musiał kapitan zachęcać, by się modlili. Tam wszyscy się modlili. Podaję ten przykład, bo z naszych samolotów, gdy lądowali, nie usłyszałem, że się ludzie modlili. A były awaryjne lądowania. Za to jak wysiedli, to tak kleli na załogę i na wszystko, co się tam działo. Tak im się nie podobało. Czym żyjesz, to potem to wylezie. Ale Kościół nie jest grupą zwolenników. To jest wspólnota. I wspólnota jest przede wszystkim relacją, nie działalnością. My chcemy być w dobrych relacjach też z sobą. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Rozumiemy to słowo? Rozumiemy. Czytamy je wiele razy, realizujemy je, a z tym to już jest tak różnie. A po co mi noga? Wolę o kulach chodzić, nie? Mówię w sensie duchowym. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Każdy jest ważny i potrzebny. Każdy cenny przed Panem Bogiem. Diabeł nie lubi, kiedy ludzie wierzący zaczynają działać jak ludzie wierzący. To jest tak, jakbyśmy byli samolotem czy w samolocie wojskowym, który ma do spełnienia misję. Jeśli lecisz tym samolotem i wpadasz w przestrzeń ostrzeliwany przez artylerię przeciwlotniczą, bądź pewien, że jesteś na właściwym kursie. Ale jeśli lecisz, nie ma ataku z dołu, nie ma ataku diabelskiego, nie ma jakiejś przeciwności, to zastanów się, czy lecisz właściwym kursem. Czy jesteś na właściwym miejscu. Czy może jesteś na niezobowiązującej wycieczce zamiast na polu walki. My, ludzie wierzący, jesteśmy na polu walki. Lecimy w wojskowym samolocie, który może być ostrzeliwany. C.S. Lewis napisał tak. Nie zostałem chrześcijaninem, by zostać szczęśliwym. Zawsze wiedziałem, że butelka Porto zrobi to lepiej. Jeśli chcesz, by religia sprawiła, że poczujesz się naprawdę wygodnie, to na pewno nie polecam chrześcijaństwa. I myślę, że on miał rację. Brat Biernacki, którego tu gościliśmy, napisał tak. Niektórzy chrześcijanie coraz częściej zabierają się za dopasowywanie Boga do siebie. Próbują oswoić Boga na własny użytek. Pokrętną teologią, stylem bycia, powoli urabiają w świadomości chrześcijan Boga na swój obraz i wyobrażenie. Ale Hiskijasz stał blisko Boga. Co zrobił Hiskijasz, gdy usłyszał o tym wszystkim od swoich posłańców, którzy mu przynieśli informację, co Sanheryb zamierza? On rozdarł swoje szaty, przywdział włosiennicę i poszedł do świątyni Pana. On nie biegał po supermarketach, nie szukał rozwiązań poza Panem Bogiem. Ale poszedł do świątyni, przeczytał ten list i udał się do świątyni Pana. I to jest kolejna moja zachęta. Gdy staną problemy przed nami, gdy diabeł przyjdzie z zastraszaniem, gdy przyjdzie ze swoją psychologiczną wojną, wtedy powiedzmy mu, przegrałeś. Idę do świątyni. To jest miejsce, gdzie też znajduję rozwiązanie. Nie ma żadnych podstaw, by powiedzieć, nie mogę być blisko Boga. On też modlił się. On tam nie poszedł do świątyni, by spędzić dobrze czas i SMS-y wysyłać z telefonu. On przyszedł, aby słuchać Bożego Słowa i modlić się. A co będziesz robić, gdy nie musisz czegoś robić? Bądź blisko Boga. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Nie ma żadnego ograniczenia, siostry i bracia, by być blisko Boga. Ponieważ On nigdy nie jest daleko. To my się wybieramy w dalekie podróże. Ale On nigdy nie jest daleko. On zawsze jest blisko nas. Jeśli nie będę blisko Boga, to usłyszę coś, co mnie zmroziło, ścięło z nóg, gdy na jednym z portali zboru przeczytałem. Była dobra zabawa w kościele. To jest przerażające. Teatr daje ludziom dobrą zabawę. To, czego chcą. Kościół daje ludziom to, czego potrzebują, a potrzebują Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nam teatr nie jest potrzebny. My potrzebujemy społeczności z Bogiem. Po to Hiskijasz poszedł do świątyni, tam się modlił, miał społeczność z Bogiem, był blisko Boga. Nie jedź na biegu jałowym. Samochód na biegu jałowym zużywa najwięcej paliwa, ale jest bezproduktywny. Nigdzie nie pojedzie. Pytanie brzmi moje, na jakim biegu dzisiaj jedziesz? Niebezpieczeństwo nie jest czymś, co masz, ale co ma nas, co ma ciebie. Powiedziałem, że mam słowo prorocze. I w 100% to słowo jest pewne. Gwarantuję wam, że ono się spełni w tym roku. Bo całe to rozmyślanie mogę zamknąć takim zdaniem. Bóg będzie z nami przez cały 2018 rok. Potwierdzam to w 100%. Dlaczego? Ponieważ w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, a 5 wierszu czytam. Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan moim wsparciem, nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Jeśli trzymać się będziemy tego wyznania, nawet gdy Sanheryb zapuka do drzwi twojego życia, to będzie pokonany. Ta historia kończy się wspaniałym happy endem. Sanheryb śmiał się z Boga. Mówił, że przecież to Bóg mnie wysłał. To Bóg mi zlecił, bym zaatakował Jerozolimę. Nie wiedział tylko, że jest narzędziem w ręku Boga, straszakiem. Ale kiedy Bóg pozyskał uwagę Hiskijasza i narodu zgromadzonego wokół niego, Bóg posłał swego anioła. 185 tysięcy armii zostało w jedną noc zlikwidowane. A Sanheryb wziął nogi za pas, zastosował tak zwany 41 chwyt judo i już go nie było. Zniknął, ponieważ Bóg wysłał taką wiadomość. Wracaj. Mało tego, Bóg powiedział, a kiedy wróci, to jego właśnie synowie go zamordują. Bóg się nie myli, nie stracił kontroli nad naszym życiem. Siostry, bracia, chcę powiedzieć, kończąc, Bóg jest po naszej stronie, ale czy my jesteśmy po Jego stronie? Jeśli tak, to rok 2018 będzie rokiem błogosławionym w Panu. Amen.